psalmie 55 ta skarga Dawida na przyjaciela, który go zdradził, który go opuścił, który obrócił się przeciwko niemu. I w takim właśnie miejscu jest Dawid. W miejscu, w którym z jednej strony w tym trudnym okresie, gdy jego własny syn występuje przeciwko niemu, gdzie królestwo jest zagrożone wojną domową, gdzie większość odwróciła się od niego, porzuciła go, jest wąskie grono tych, którzy okazują się wiernymi przyjaciółmi. I są to ludzie niektórzy, tak jak Itaj Gitejczyk, którzy zaskakują Dawida swoją postawą, którzy właściwie, wydawało mu się, byli tylko najemnikami, a jednak umiłowali go i byli gotowi stać przy nim i byli gotowi nawet za niego umrzeć. Było grono tych, którzy, jak ci kapłani, przyszli ze skrzynią Bożą, aby mu towarzyszyć, zostawić bezpieczeństwo Jeruzalemu i udać się z Dawidem, gdziekolwiek pójdzie, na pustynię. Byli tacy jak jego przyjaciel Huszaj Arkijczyk w podartej szacie z głową posypaną prochem ziemi, którzy współczuli mu i którzy chcieli towarzyszyć mu i chcieli go wspierać. Ale byli też tacy jak Achitofel, którzy okazali się przewrotnymi ludźmi, którzy okazali się nie być prawdziwymi przyjaciółmi. Jak pamiętamy, Dawid, wychodząc z Jeruzalemu, udał się na wschód. Przeszedł przez Dolinę Kidronu i wchodził na Górę Oliwną, gdzie, jak czytamy, było to miejsce, w którym ludzie oddawali pokłon Bogu, oddawali tam Bogu chwałę. Pierwszy wiersz 16 rozdziału mówi nam, że gdy zaś Dawid zszedł nieco ze szczytu góry, oto wyszedł naprzeciw niego Syba, sługa Mefiboszeta, z parą osiodłanych osłów, a na nich 200 chlebów, 100 kiści rodzynków, 100 świeżych owoców i łagiew wina. I rzekł król do Syby: na co to masz? A Syba odpowiedział: osły należą do domu królewskiego i są przeznaczone do jazdy. Chleb i owoce zaś do jedzenia dla służby, a wino do picia, gdy będą znużeni na pustyni. A król zapytał: a gdzież jest syn twojego pana? Syba odpowiedział królowi: oto pozostał w Jeruzalemie. Pomyślał sobie bowiem: teraz zwróci mi dom izraelski królestwo mojego ojca. Wtedy król rzekł do Syby: twoje będzie wszystko, co było własnością Mefiboszeta. A Syba odpowiedział: pokłon ci oddaję, obym i nadal znajdował łaskę w twoich oczach, mój panie królu. Dawid, schodząc z wzgórza Oliwnego, napotyka na sytuację, w której jest słodycz i gorycz. Dzisiaj mamy w kuchni takie sosy słodko-kwaśne. Pierwszy raz się z tym zetknąłem, to sobie myślałem, co to, jak to możliwe, słodkie i kwaśne, albo słodkie, albo kwaśne. A są słodko-kwaśne. I w naszym życiu czasami są takie doświadczenia, których słodycz jest pomieszana z goryczą. Z jednej strony dla Dawida ten widok Syby z tymi osłami, chlebami, rodzynkami, świeżymi owocami, winem był zaskoczeniem, a z drugiej strony takim kolejnym przejawem Bożego zaopatrzenia, Bożej łaski w tym doświadczeniu, że jest kolejna osoba, która współczuła mu, jest kolejna osoba, która chciała mu pomóc, chciała go wesprzeć. To musiało być balsamem na serce Dawida, że oto kolejny człowiek wychodzi naprzeciw i myśli o jego potrzebie, że idą na pustynię. Jak spojrzycie na mapę i zobaczycie ten obszar, po którym Dawid poruszał się w stronę Jordanu i później przechodził za Jordan, to była bardzo górzysta, pustynna kraina, nieprzyjemna do podróżowania. I oto mamy sługę Mefiboszeta, który wychodzi z tym zaopatrzeniem. Ale dla Dawida jakieś to podejrzane się trochę wydaje. Jest Syba, sługa Mefiboszeta, ale gdzie jest Mefiboszet? A król zapytał, a gdzież jest syn twojego pana? I tutaj musimy troszeczkę przypomnieć sobie całą historię. O jakim panu Dawid tutaj mówi? Mówi o królu Saulu, którego Syba był sługą. A później, kiedy Saul zginął i zginął jego najstarszy syn, Jonatan, Dawid, który miłował Jonatana jak własną duszę, szukał kogoś z jego rodziny, komu mógłby wyświadczyć łaskę. Otwórzmy może, cofnijmy się, przeczytajmy ten fragment jeszcze raz z drugiej księgi Samuela, z 9 rozdziału. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, jestem twoim sługą. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amiela w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amiela z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie. A ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana, czyli Mefiboszetowi. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie, i twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. I tak się stało, jak Dawid postanowił. Mefiboszet otrzymał łaskę od Dawida. Dawid przyjął go do swego domu jak własnego syna. Pozwolił mu jeść przy stole królewskim wraz z resztą swoich dzieci. Syba zaś miał uprawiać tą ziemię, która była wcześniej własnością Saula, i dochody z tej ziemi miały iść dla Mefiboszeta. Kiedy Dawid pyta się Syby, gdzie jest Mefiboszet, no to pyta właśnie o tego, któremu wyświadczył łaskę, pyta o tego, o którego tak się zatroszczył. I myślę, że pierwsze skojarzenie Dawida było takie, że po prostu Mefiboszet wysłał Sybę, ale w tej sytuacji nie do końca gdzieś było w tym widać taką prawdziwą wdzięczność i prawdziwą miłość i prawdziwą lojalność w tym, że po prostu wysłał tylko swojego sługę. To oczywiście wiele znaczyło, jeżeli dał mu te wszystkie rzeczy na drogę, ale Dawid spodziewał się, że sam Mefiboszet przyjdzie i wyrazi też współczucie, wyrazi żal z powodu tego wszystkiego, co się dzieje. Więc Dawid jest troszeczkę zdziwiony i rozczarowany, że nie ma Mefiboszeta. Gdzie on jest? A Syba odpowiedział, oto pozostał w Jeruzalemie. Nasi tłumacze tutaj przetłumaczyli, pomyślał sobie bowiem. To ten Syba musiał mieć jakieś wejrzenie w ludzkie myśli, żeby wiedzieć, co on sobie pomyślał. Nie, tutaj jest tak naprawdę powiedziane, powiedział bowiem. Czyli Syba mówi, że słyszał, jak Mefiboszet coś takiego stwierdził. Teraz zwróci mi dom izraelski, królestwo mojego ojca. Czyli w tym całym zamieszaniu, w tej kłótni rodzinnej, jak to mówimy, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Jak jest jakiś konflikt między monarchami, to już czekają niektórzy, że coś tutaj dla nich będzie, że coś tutaj się uszczknie, że jak się dobrze przyczaisz, to coś na tym skorzystasz. I Syba mówi, że słyszał, jak Mefiboszet coś takiego mówił, że teraz w tym całym konflikcie ludzie odwrócą się od domu Dawida i pomyślą, lepiej było za Saula. I może jeszcze jest jakiś potomek Saula, bo Saul to był prawowity król. Wiecie, jak to jest. Jak coś się źle dzieje, to o, za komuny to było tak wspaniale. Wszyscy mieli pracę. Prawie raj na ziemi mieliśmy tutaj. No były co prawda jakieś tam problemy, ale naprawdę za komuny to mieliśmy życie. Nie? Ludzie patrzą wstecz i tak zapominają w ogóle o tym, co się działo, jaka była bida, ale w obliczu właśnie PiSu, PO i tych innych, o, za komuny, nie, to było życie. Za komuny to się kradło, to się żyło. I obawiam się, że byli tacy tam w Izraelu, którzy już zapomnieli, jaka była bida za Saula, jakim despotą był Saul, ile krzywdy wyrządził, jak nie potrafił poradzić sobie z tymi najeźdźcami, jak własnych ludzi swoich prześladował, którzy coś tam mu podpadli, nie pasowali mu, jakim był podejrzliwym, jakim był schizofrenikiem. Ale w tej sytuacji, kiedy teraz Dawid ucieka, kiedy jego syn wykreował siebie na super króla, na super sędziego, niektórzy być może zaczynali z sentymentem myśleć, jak to dobrze było za Saula. No nie było takich problemów, no. Spokojnie nam się żyło za Saula. Taki obraz tutaj Syba przynajmniej kreuje. Mówi, że Mefiboszet ma takie nadzieje, że Mefiboszet coś takiego mówi, że teraz ludzie odwrócą się od domu Dawida i zwrócą się na nowo do domu Saula i jemu przywrócą całe królestwo. Kiedy Dawid to usłyszał, myślę, że jak nóż przebił jego serce. Przecież on okazał taką łaskę Mefiboszetowi. Przecież on go sprowadził z Lodabar, z tego miejsca ciemności, z tego miejsca pustki, z tego miejsca strachu, w którym ten człowiek tam żył. I go wziął jak syna do swojego domu, zatroszczył się o niego. A teraz on w sytuacji, gdy Dawidowi dzieje się krzywda, myśli o odnowie swojego królestwa? On teraz myśli, że ta cała sytuacja to jest dla niego jakaś korzyść, to jest dla niego jakiś zysk? Dopiero co dowiedział się, że Achitofel go zdradził, jego doradca. A tutaj dowiaduje się, że Mefiboszet również go zdradził. Jakimż musiało być to ciosem? I Dawid w poczuciu zranienia, w poczuciu niesprawiedliwości mówi do Syby, wszystko daję tobie, co należało do Mefiboszeta. Teraz ty będziesz właścicielem, wszystko mu zabieram. A Syba uniżył się przed nim. Tam jest takie wyrażenie, które jakby oznacza, że padł do jego stóp i mówi, obym tylko znajdował dalej łaskę w twoich oczach. I gdybyśmy mieli tylko ten zapis, Gdyby to było wszystko, co na ten temat jest powiedziane, moglibyśmy myśleć, ten Syba to naprawdę w porządku facet. Swojemu własnemu panu się przeciwstawił, naraził mu siebie, poświęcił się, żeby ratować Dawida, żeby go wesprzeć w tym krytycznym momencie, a ten Mefiboszet to faktycznie okazał się kawał drania. Ale zobaczmy do 19 rozdziału. Kiedy Dawid już wraca po wszystkim, musimy wybiec do przodu, żeby zobaczyć tutaj pełen obraz. Kiedy Dawid już powraca po zwycięstwie nad swoim synem, kiedy wraca jako król do Jeruzalemu, w wierszu 24, 19 rozdziału czytamy, że także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. A więc teraz Mefiboszet przychodzi na jego spotkanie. Wtedy go nie było, jak Dawid wychodził, ale kiedy wraca jako król, Mefiboszet przychodzi na jego spotkanie. I zobaczcie, co tutaj jest o nim napisane. Co się działo z Mefiboszetem w tym czasie, kiedy Dawid był na pustyni? Czy Mefiboszet prowadził kampanię wyborczą? Czy Mefiboszet próbował teraz pozyskać wszystkich mężów Izraela? Czy tak jak właśnie wcześniej Absalom się obnosił z tym, że teraz on właściwie powinien być królem, że on tutaj jest doradcą? Czy Mefiboszet takie rzeczy robił? Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg. Może dla nas takie, wiecie, co to, no, nóg nie myć. Trzeba myć nogi. Ale tutaj to jest powiedziane o tym, że on był w żałobie. O to chodzi. On miał chore nogi, obie nogi miał kalekie, musiał o nie dbać, ale on w wyniku tego, co się stało, nie mył swoich nóg. Nie dbał o siebie, nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Dla nas to dzisiaj dziwne, takie niezrozumiałe w ten sposób się zachowywać, ale w tamtym czasie to, co Mefiboszet zrobił, to było wyrazem jego utożsamienia się z Dawidem. Było wyrazem tego, że on teraz nie będzie sobie wygodnie żył, kiedy jego pan, jego król, który taką łaskę mu wyświadczył, jest gdzieś tam na pustyni i jest zagrożone jego życie. Gdy tedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A więc tutaj widzimy ten wyrzut, który jest w sercu Dawida. Mefiboszecie. Dlaczego nie poszedłeś ze mną? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego w ten sposób postąpiłeś? Nie mówi mu, dlaczego tutaj chciałeś być królem, jeszcze do tego nie dochodzi. Zaczyna od tego pytania, dlaczego nie poszedłeś ze mną? A on odpowiedział: panie mój, królu, sługa mój oszukał mnie. I Syba mnie oszukał. Nakazał mu bowiem twój sługa, czyli ja, tak? Ja mu nakazałem, osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. A więc Mefiboszet planował jechać z Dawidem i to Mefiboszet kazał tego osła osiodłać, a w tym momencie Syba go wykiwał. Wziął kolejnego osła jeszcze, obładował je prowiantem i pojechał i, jak dalej jest napisane, oczernił twego sługę przed moim panem królem. Czyli to, co Syba powiedział, było kłamstwem. Było fałszywym zarzutem. Lecz mój pan, król, jest jak anioł Boży. Uczyń tedy to, co uznasz za dobre. Gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś twego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu. Mefiboszet nie zapomniał tej łaski, którą mu wyświadczył Dawid. I pamiętacie, jak do niego się zwrócił, kiedy Dawid mu tą łaskę wyświadczył? Mówi: jestem zdechłym psem. Mefiboszet nie miał o sobie jakiegoś mniemania, że on jest kandydatem na króla. Był kaleką. Nie miał szans rywalizować z takim człowiekiem jak Absalom. Jak widzieliśmy, serca całego Izraela ku niemu się obróciły. Który był przystojny od stóp do głów. Bez skazy, człowiek mocnego charakteru, człowiek, który z zimną krwią potrafił zabić. Mefiboszet nie był jego rywalem. Mefiboszet nigdzie nie wykazywał żadnych ambicji odzyskania królestwa. Mefiboszet był wdzięczny, że Dawid go nie zabił, ale że okazał mu taką łaskę, że pozwolił mu siedzieć przy swoim stole. Ale Syba okazuje się być tutaj tym człowiekiem, który chce wykorzystać tą sytuację. To nie Mefiboszet, ale to Syba jest draniem, który zobaczył, że w tej sytuacji on się może czegoś dorobić. Był gotów zniszczyć życie Mefiboszeta, bezbronnego człowieka, którego Dawid sprowadził z ziemi Lodabar. Syba nie miał skrupułów, aby tak przedstawić Dawidowi sytuację, by Dawid znienawidził Mefiboszeta i aby całe dobra Mefiboszeta trafiły do niego. Jest to jedna z wielu biblijnych ilustracji, pokazująca nam, jak bardzo przewrotne jest serce człowieka. Jak w nawet naprawdę dramatycznych sytuacjach są pewni ludzie, którzy nie mają skrupułów, by wyssać ostatnią kroplę krwi z drugiego, by dorabiać się na wojnie, dorabiać się na krzywdzie ludzi, którzy się cieszą z tego, że jest wojna, bo mogą sprzedać towary po cenach, których nie śniliby w czasie pokoju. Ale w czasie wojny można z ludzi zedrzeć ostatnią skórę. Co gorsza, takie rzeczy i w Kościele nieraz się dzieją. Nie brak i w Kościele takich syb, nie brak takich ludzi, którzy myślą sobie, jak można dorobić się na krzywdzie drugiego, jak można siebie wypromować na błędzie na przykład drugiego człowieka, kiedy ten czy tamten potknie się, kiedy ten czy tamten zrobi jakiegoś babola. I są ludzie, którzy wtedy widzą dla siebie szansę, żeby siebie wypromować, żeby pokazać, jaki to ja jestem wspaniały, jaki to ja jestem lepszy. Jakże często ludzie chętnie słuchają tych, wiecie, doniesień o tym, że tu czy tam, czy gdzieś tam coś się złego dzieje. I nie sprawdziwszy tego, pochopnie od razu zajmują pozycję, pochopnie od razu wydają wyroki, pochopnie od razu krytykują. Ja rozumiem, że żyjemy w czasach trudnych, bracia i siostry, i dzieje się wiele złych rzeczy w Kościele. I nie chodzi o to, żeby teraz o wszystkich dobrze myśleć i żeby o wszystkich dobrze mówić i żeby udawać, że się nic złego nie dzieje, kiedy się dzieje zło. Ale naprawdę strzeżmy się przed takim głodem za tymi wszystkimi złymi rzeczami. Nie karmmy się tym, nie cieszmy się z tego. Nie czyńmy z tego pożywki dla naszej jakiejś pychy. Boleję nad tym, bracia, siostry, kiedy widzę, kiedy czytam na forach internetowych czasami, jakie wypowiedzi, jakie błoto. Zamiast płakać, zamiast powiedzieć prawdę w miłości i modlić się i płakać, ile pieniactwa, ile krytykanstwa, nawet nie sprawdziwszy faktów. Po prostu gdzieś coś ktoś usłyszał, że coś tam było, coś tam ktoś powiedział, gdzieś tam coś. Nie sprawdził, nie zweryfikował tego, ale już to roznosi, już to rozdmuchuje. Żeby wszyscy widzieli, gdzieś jakieś takie sycenie się takimi rzeczami, często nieprawdziwymi, często zmyślonymi, często po prostu pochopnie ktoś ocenił coś. Strzeżmy się tego, bracia, siostry, naprawdę strzeżmy się takiego ducha, pochopnej krytyki, pochopnego osądzania. Dawid nawet padł ofiarą tego, jak widzimy w tym fragmencie. Po to Bóg dał nam dwoje uszu, żebyśmy posłuchali dwóch stron, a nie tylko jednej. Dawid nie powinien był dawać wyroku, kiedy słuchał tylko Syby. Powinien był najpierw też spotkać się z Mefiboszetem i skonfrontować to, co Syba mówi z nim, zanim wydał wyrok. Ale Dawid był takim człowiekiem, był, jak wiemy, wspaniałym człowiekiem pod wieloma względami, ale miał też swoje słabości. Jedną z jego słabości było jego takie raptusostwo. Dawid był człowiekiem, który łatwo dawał się ponieść emocjom. To już widzieliśmy kilkakrotnie, że w różnych sytuacjach te emocje go ogarniały i przestawał myśleć trzeźwo, przestawał logicznie myśleć. Pamiętacie, jak prorok do niego przyszedł, tę historię mu opowiedział o nim tak naprawdę. I Dawid szybko wydał wyrok na tego człowieka, nie wiedząc, że wydaje wyrok na siebie samego. I tu jest podobnie. Dawid zraniony tym, co się dzieje z powodu jego syna, Achitofela. I teraz myśli jeszcze tylko Mefiboszet. No nie. I pochopnie wydaje wyrok. Pan Jezus powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale wydawajcie sprawiedliwy sąd. Jakże łatwo pochopnie skrzywdzić człowieka. Jakże łatwo komuś przypiąć łatkę. Jakże łatwo jest zniszczyć życie człowieka przez jakieś pomówienia. Apostoł Paweł mówi, niechaj każde oskarżenie przeciwko starszemu opiera się na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. To trzeba sprawdzić. To nie może być, że jeden człowiek wstanie i coś powie. To nie może być tak, że gdzieś tam jakieś słuchy chodzą, plotki. Także niektórzy lubią słuchać plotek. A gdzieś tam, coś tam szepnął. A widziałeś, a słyszałeś, a już tam domysły, już jakieś tam nie wiadomo co. Biblia nas przestrzega, bracia, siostry, przed tym. W ogóle takich plotkarzy nie słuchać, pogonić ich. Ale jeśli coś do nas dociera, jeśli jakaś sprawa faktycznie jest niepokojąca, jeśli dowiadujemy się, że jakieś zło się dzieje, zanim otworzymy swoje usta i zaczniemy to rozpowszechniać, zanim zaczniemy podnosić alarm czy cokolwiek innego robić, sprawdźmy to 2-3 razy. Upewnijmy się, że to rzeczywiście jest tak, jak ktoś tam donosi, czy przypadkiem nie są to pomówienia. Ostatnio miałem taką sytuację. Zadzwonił do mnie brat i mówi, słuchaj Paweł, na jednej stronie internetowej, takiej spolegliwej, porządnej, napisali artykuł o pewnym człowieku i o jego kazaniu, że to totalna herezja. I ja to dałem mojemu synowi, mając nadzieję, że otworzą mu się oczy na tą herezję, którą ten człowiek głosi, bo rzeczywiście ten człowiek głosi herezję. Ale mówi, on przesłuchał tego kazania i tam nie było nic z tego, co oni mówili. To po prostu jakieś pomówienia. I mówi, weź ty to słuchaj, bo to po angielsku. Mówi, ja tego nie znam, weź posłuchaj, sprawdź to, czy tak jest. I ja posłuchałem tego kazania i rzeczywiście ten cały artykuł było rozdmuchanie i wyciągnięcie jakichś tam fragmentów wypowiedzi tego człowieka i zrobienie z tego herezji. Tam w ogóle nie było herezji. Akurat nie w tym kazaniu nie było żadnej herezji, przynajmniej ja się nie dosłyszałem. Sprawdziłem to i napisałem mu, ci bracia popełnili błąd. Zasugerowali się słowem człowieka. I ten jeden z tych braci z tego portalu napisał do mnie później, czy ja rzeczywiście coś takiego powiedziałem, że bronię tego i czy tamten kłamie. Ja mówię, ja go nie bronię, bo jestem przeciwko temu, co on głosi, ale w tym kazaniu nie ma tego, o co się go oskarża. W tym kazaniu akurat nie mówi dobre rzeczy. O dziwo. I nie powinno być takiego czegoś. I mówię, sprawdźcie to do nich, i zanim coś takiego napiszecie. I oni faktycznie to sprawdzili i napisali do mnie, że bardzo przepraszają, że zdjęli ten artykuł i że się zasugerowali. Tamten człowiek, od którego to ściągnęli, wielokrotnie mówił rzeczy, które były sprawdzone, rzeczywiście mówiły o tym, o czym mówiły. Ale w tej sytuacji gdzieś się zapędził, gdzieś już w swoim uprzedzeniu do tego człowieka za daleko się zapędził, wyolbrzymił i pododawał rzeczy, których tam nie było. Na podstawie swoich domysłów. I ci bracia niestety tego nie sprawdzili, zaufali mu, wrzucili to na swoją stronę i wyszedł z tego bigos. Bądźmy bardzo ostrożni przed wypowiadaniem krytycznych sądów na kogokolwiek lub cokolwiek. Zanim nie sprawdzimy, zanim się nie upewnimy, musimy mieć w rękach mocne dowody, mocne fakty. Dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić jeszcze na koniec waszą uwagę. Jakże często pozory mylą. Ci, którzy wydają się być bohaterami, okazują się być draniami. A ci, na których wieszane są psy, którzy nazywani są dziećmi Beliala i Belzebuba, tak jak za chwilę Dawid będzie obrzucany błotem i kamieniami i będzie nazywany synem Beliala, to są prawdziwi bohaterzy wiary. Jakże często pozory mylą. Wiedzmy o tym i strzeżmy się, i sprawdzajmy, i badajmy, i dociekajmy. Nie bądźmy ludźmi naiwnymi. Nie bądźmy ludźmi, którzy wszystko przyjmują za dobrą monetę. Wiedzmy, że jest wiele szatańskich podstępów. Jest wiele zasadzek i pułapek. Dlatego Pismo nas wciąż wzywa, abyśmy mieli się na baczności, aby nas ktoś nie zwiódł. Diabeł używa różnych forteli, aby nas oszukać, aby nas zwieść, aby skierować nasze siły na rzeczy, którymi nie powinniśmy się zajmować, a odjąć naszą rękę od dobrego dzieła. I druga rzecz, nie ufajmy żadnemu człowiekowi. Nie mówię, żeby nikomu nie ufać w takim sensie, że każdego teraz podejrzewać o podstęp. Nie w takim sensie mówię. Ale nie pokładajmy ufności w żadnym człowieku, którą winniśmy mieć tylko w Bogu. Słowo Boże mówi, przeklęty to polega na człowieku. Wcześniej czy później się przejedziesz, wcześniej czy później się zawiedziesz, wcześniej czy później okaże się, że to nie jest taki doskonały człowiek, jaki myślałeś, że jest. Wcześniej czy później powie, czy zrobi coś, co cię rozłoży na łopatki, jeśli w nim pokładasz bezgraniczną ufność. Nie polegajcie na mnie, bracia, siostry. Jestem słabym człowiekiem. Chciałbym być niezawodny, ale nie jestem. Zawodzę. Popełniam wiele różnych błędów. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was polegał na mnie. Ja na sobie nie polegam. Jest jeden, na którym możemy polegać. Nasz Pan, który oddał za nas swoje życie. On jeden jest spolegliwy. To jest jedyny, w którym możemy całą ufność położyć i nigdy się nie zawiedziemy. Nigdy. To nie jest tak, że On dzisiaj mówi jedno, a jutro powie co innego, bo zapomni, co powiedział. On jest tak i amen. On jest skałą wieczną, która się nie chwieje. I bracie i siostro, jeśli chcesz znaleźć gdziekolwiek na tej ziemi mocny fundament, na którym możesz budować trwały dom, to jest tylko jedno miejsce. To jest nasz Bóg, który jest skałą, którym dzisiaj śpiewaliśmy. Skałą Pan. Jedyna pewna, niewzruszona opoka. Owszem, cieszę się z braci, z sióstr, którzy widzę, że trwają przy Panu, u których widzę stabilność, u których widzę wierność, u których widzę trwały owoc, niewzruszoność. To mnie cieszy i naprawdę chcę być tak blisko takich ludzi, chcę się uczyć od takich ludzi, chcę wziąć to wszystko, co w nich jest Pańskiego. Tak jak apostoł Paweł powiedział, bądźcie moimi naśladowcami, ale w jakiej mierze? W takiej mierze, w jakiej ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc to wszystko, co widzicie, że ja odzwierciedlam z tego, co Chrystusowe, to naśladujcie. I to oczywiście możemy u innych ludzi naśladować. Za to możemy dziękować Bogu. Za takich braci, za takie wierne siostry, za tych męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa, którzy są dla nas przykładem i wzorem wiary. Ale nie łudźmy się, to nie byli ludzie tacy jak Pan Jezus w pełnym tego słowa znaczeniu. Oni mieli swoje słabości, wady, błędy. I teraz nie bierzmy ich słów, ich wypowiedzi, ich tez jako pewnik, jako Słowo Boże, bo możemy się zawieść. Iluż ludzi to zrobiło? Watchman Nee, naprawdę niezwykła postać. Człowiek, który 30 lat siedział w więzieniu za wiarę w Chrystusa, który wiele wycierpiał. I niektórzy zbudowali kościół Watchmana Nee. Do dzisiaj, zamiast czytać Biblię i Biblią się karmić, oni Watchmanem Nee się karmią. I to jest dla nich największy przewodnik i największy wykład słowa i zamiast ze słowa czerpać, ja nie mówię, żeby go nie czytać, żeby nie korzystać z tego, co Pan Bóg mu objawił, ale żeby teraz na nim budować kościół, żeby teraz jego ciągle cytować, żeby teraz ciągle na niego się powoływać, wielki błąd. Branhamowcy, tutaj to już totalny odjazd, gdyż ten człowiek tak naprawdę moim zdaniem był bardzo zwiedziony. Ale było w nim wielkie podobieństwo Chrystusa w wielu aspektach. I dlatego wielu ludzi dało się zwieść. Wielu ludzi machało ręką na rzeczy, które wiedzieli, że nie są Boże, które ewidentnie były sprzeczne z Bożym Słowem. Ale machali i do dzisiaj machają ręką na te jego niespełnione, fałszywe proroctwa, na różne dziwne rzeczy, które mówił podczas swoich spotkań. I mamy dzisiaj rosnące społeczności, branhamowców, którzy jego cytują, na nim się opierają, jego objawienie. Mamy adwentystów dnia siódmego, cały odłam, który idzie za tym objawieniem Ellen G. White. I mógłbym tutaj cytować całą masę różnych innych ludzi, którzy poszli za jakimiś ludźmi, którzy byli nieraz pobożnymi ludźmi, byli ludźmi, którzy chcieli Boga, ale albo od początku, albo gdzieś w którymś momencie się zgubili, gdzieś się posunęli za daleko, pycha im do głowy uderzyła, zostali zwiedzeni. Zbyt wielką ufność położyli w sobie samych i w swoim objawieniu i w swoim zrozumieniu. I pociągnęli za swoim błędem masy ludzi, którzy trzymają się ich słów bardziej niż Słowa Bożego i nie docierają do nich argumenty Słowa Bożego, bo się na człowieku oparli. Od tego się z dala trzymajmy. Naszą skałą jest Bóg. Naszym zbawieniem jest Jezus Chrystus. I mamy pomazanie od świętego, jak pisze Jan. Nie potrzebujemy, by nas ktoś uczył. To nie oznacza, że nie potrzebujemy nauczycieli i tak dalej, ale to oznacza, że mamy Ducha Świętego i od Niego mamy przyjmować pouczenie, od Niego mamy przyjmować wszelkie zrozumienie. Wszystko musimy sprawdzać w Słowie, w modlitwie, aby Duch Święty nas przekonywał i to On nas wprowadzał w prawdę, a nie jakiś człowiek. Jeśli od człowieka coś przyjmiemy, jakąś to będzie miało wartość, jakąś to będzie miało trwałość. Przyjdzie drugi człowiek, bardziej elokwentny, bardziej charyzmatyczny i nas łatwo wyprowadzi z tego, do czego nas człowiek doprowadził. Ale jeśli nas Duch Święty wprowadzi w prawdę, żaden człowiek nas nie jest w stanie z tego wyprowadzić. Może próbować, ale Jan mówi, nie musimy się bać. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli trwamy w Nim, moje owce, Jezus mówi, słyszą mój głos i nie pójdą za złym. Nie pójdą za obcym, bo znają mój głos. O to chodzi, bracia, siostry. Naprawdę to jest sednem naszego chrześcijańskiego życia. Chrystus nas, nadzieja chwały, życie przez Niego, poznanie prawdziwego Boga. Mamy pełnię w Nim. Jesteśmy w Nim ubogaceni we wszystko. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które maluje przed nami te obrazy ludzi, ludzkich doświadczeń, które przekonuje nas o naszych potrzebach, o naszych błędach, o naszych niewłaściwych postawach, które prowadzi nas do miejsca porzucenia ufności w rzeczach, które zawodzą, w ludziach, w ludzkich słowach, w ludzkich tworach i prowadzą nas, Panie, do Ciebie, który jesteś jedyną skałą. Ty jesteś tym, który nie zawodzi, który się nie zapiera samego siebie, który się nie zmienia, który jest wciąż ten sam, w którym nie ma nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany, wiecznie doskonały, wiecznie spolegliwy. Panie, modlę się o siebie samego i o każdego z nas, o Twój Kościół, abyśmy w Tobie pokładali ufność. Panie, abyśmy nie dali się zbałamucić, abyśmy nie dali się odwieść od prawdy Twojej, abyśmy nie dali się zwieść pozorom i nie byli ludźmi naiwnymi, którzy dają się oszukać. Daj nam, Panie, tę mądrość, daj nam tę łaskę z góry, abyśmy umieli odróżnić ziarno od plewy, złoto od żużlu. Prosimy, kochany Boże, strzeż nas, strzeż naszych serc i pomóż nam w tym wieku zwiedzenia i różnej maści, dziwnych nauk, dziwnych praktyk, badać, sprawdzać, upewniać się, aby nie dać się wyprzeć z mocnego stanowiska, aby też nie stać się krytykantami, którzy karmią się i znajdują pożywkę w krytykanstwie i atakowaniu. Boże, zachowaj nas, pomóż nam być budowniczymi Twojego Królestwa. Pomóż nam dobrze słuchać. Pomóż nam, Panie, prosimy. Nie daj nam się ponieść naszym emocjom, naszym uprzedzeniom, słabości naszego ludzkiego umysłu, który tak łatwo jest zwieść, tak łatwo jest oszukać. Daj, Panie, byśmy na Tobie polegali, który jesteś w stanie nas oświecić, jesteś w stanie wyprostować nasze drogi. Jesteś jedynym, któremu możemy bezgranicznie ufać i nie zawiedziemy się. Tobie oddajemy chwałę i cześć i uwielbienie. Amen.